To, co usłyszeliśmy przed chwilą, to są dwa fragmenty z Księgi Rodzaju, które są uzupełniające się, czyli opis pierwszego stworzenia świata, tak naprawdę człowieka, to jest fragmencik, i drugi opis stworzenia, powołania człowieka. To już jest fragmencik trochę dalszy. I chciałbym na podstawie tych dwóch fragmentów powiedzieć Wam trochę o wspólnocie łoża, który to temat rozpoczynamy dzisiaj cykl w dwóch, trzech spotkań, które będą. I tak naprawdę dzisiaj to będzie taki wstęp trochę, który będę chciał nakreślić dzisiaj, zamysł Boży względem człowieka i względem małżeństwa. Ja to sobie zatytułowałem Być na podobieństwo Boga. I aby tego tematu dotknąć, spróbuję troszkę powiedzieć, co się kryje w tych dwóch fragmentach, które usłyszeliśmy o powołaniu człowieka i tak naprawdę ten drugi fragment jest już o powołaniu małżeństwa. Najpierw trzeba powiedzieć taką rzecz, myślę, że bardzo ważną, że Bóg stwarza człowieka, można powiedzieć, najpierw jako gatunek. Kiedy w Biblii czytamy Bóg stworzył Adama, to my mamy zakodowane w głowie imię, bo dajemy takie imię ludziom. Natomiast po hebrajsku ha Adama to jest ziemianin po prostu, z ziemi wzięty. Czyli Pan Bóg stwarza człowieka jako gatunek najpierw i to jest jakby, to oznacza to słowo Adam. I dopiero po chwili, i to co teraz mówię odnosi się do tego pierwszego fragmentu, dopiero po chwili słyszymy, że Bóg stwarza mężczyznę i niewiastę. Stworzył człowieka, liczba pojedyncza, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Co to znaczy? Słowa, które tu są użyte, są, można powiedzieć, bardzo biologiczne, czyli rozróżnienie płci. To znaczy, że Bóg stworzył jednego człowieka w dwóch rodzajach. Rodzaju męskim i rodzaju żeńskim. Pierwsza rzecz, która się tu nasuwa, to taka, że to bardzo pokazuje równość każdego człowieka względem siebie. To znaczy, że mężczyźni, kobiety, jeśli w takich kategoriach my mówimy, są sobie równi. I ta równość, idąc dalej, ma też występować w małżeństwie. O tym jeszcze wspomnę dalej, albo trzeba by powiedzieć przede wszystkim tam. To jest Boży zamysł, jaki widzimy tutaj od początku. I po tym stworzeniu, w tym pierwszym opisie, Bóg im błogosławi. I pierwsza rzecz, to błogosławieństwo dotyczy bycia płodnym i rozmnażania się. Kiedy myślałem nad tym, to się zastanawiałem, dlaczego Pan Bóg najpierw nie dał takiego błogosławieństwa, czy może bardziej, na przykład nie dał najpierw przekazania miłości. Miłujcie się najpierw, kochajcie się najpierw, a dopiero potem rozmnażajcie się. Wydaje mi się, ponieważ przekazywanie życia, rozmnażanie się, owocowanie człowieka, to jest coś, co upodabnia człowieka do Boga. To znaczy, Bóg jakby w tym błogosławieństwie mówi tak. Ja z miłości Ciebie stworzyłem. Dałem życie wszelkiemu stworzeniu i Ty, człowieku, będziesz kochał teraz przez to, że będziesz podobny do mnie. Właśnie przez dawanie życia. Bóg jawi się tutaj jako wielki miłośnik życia i do tego samego zaprasza człowieka przez to błogosławieństwo. Abyście byli płodni i rozmnażali się. Czyli kochajcie tak jak ja. Żyjcie tą samą miłością. Moja miłość objawiła się najpierw przez to, że stworzyłem wszystko, czyli dałem życie. Kiedy czytamy dalej ten tekst, to widzimy, na czym polega bycie na obraz i na podobieństwo Boga. I jakby nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tego, choć to jest bardzo ciekawy temat, powiem tylko, że tak naprawdę z tego tekstu wynika, że jedynym obrazem Boga na świecie jest sam człowiek. Że to człowiek jest obrazem Boga na ziemi. Dlatego od początku i Bóg, i prorocy piętnują i w dekalogu to mamy zapisane, nie będziesz czynił żadnej rzeźby Boga, ani wizerunku, ani tak dalej. Właśnie dlatego, że to człowiek jest obrazem Boga. To jest jakby taka rzecz, która jest na pewno do pogłębienia. Ja to bardzo skrótowo teraz powiedziałem. Podobieństwo do Boga też polega na tym, że człowiek, i to słyszymy w tym tekście, ma panować nad całym światem. Ma panować nad całym światem oprócz drugiego człowieka. Czyli wszystko jest poddane człowiekowi oprócz drugiego człowieka. Znów widać tu równość, o której wspomniałem na początku. Czyli możemy powiedzieć tak, że celem człowieka jest bycie odwzorowaniem Boga na świecie. W dwóch jakby formach. męskiej i żeńskiej. Każdy z nas ma być obrazem Boga tutaj na ziemi, jako mężczyzna, jako kobieta. Człowiek o tyle jest człowiekiem, o ile jest podobny do Boga. To znaczy daje życie i chroni je i panuje nad światem. Inaczej mówiąc, człowiek służy Bogu przez to, że jest do Niego podobny. W dawaniu życia i w trosce o życie i że człowiek, tak jak Bóg, jest promotorem życia, bardzo szeroko pojętego. Czyli to błogosławieństwo o pomnażaniu życia, rozmnażaniu się i zaludnianiu ziemi dotyczy powiększania życia, panowania nad światem. I to jest błogosławieństwo jako przekazanie pełnomocnictwa człowiekowi. I można inaczej powiedzieć, że od tej pory ciąg dalszy stwarzania świata będzie się dokonywał przez człowieka. Właśnie poprzez pomnażanie życia. Jeżeli stwarzanie było stwarzaniem życia i pomnażaniem życia w kolejnych dniach stwarzania, to człowiek poprzez rozmnażanie się, poprzez zaludnianie ziemię jest kontynuacją stworzenia, które Bóg uczynił. I to jest, myślę, bardzo ważna rzecz. Podsumowując ten fragment, trzeba powiedzieć tak, że człowiek ma być podobny do Boga w dawaniu życia i w chronieniu go, że ma być podobny do Boga w panowaniu nad światem, ale oprócz człowieka. Człowiek ma panować nad światem, ale nie nad człowiekiem. Kolejna rzecz, że kobiety i mężczyźni są sobie równi. I ostatnia rzecz, że przez rozmnażanie, przez owocowanie człowiek prowadzi dalej dzieło stworzenia, które Bóg zapoczątkował. To jest odnośnie tego pierwszego fragmentu. Teraz przejdę do tego drugiego fragmentu, który ma trochę więcej treści. Te treści są uzupełniające w stosunku do tego pierwszego. Słyszymy na początku, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nie jest dobrze. Jak pamiętamy z pierwszego opisu, Bóg mówił i wszystko, co uczynił, było dobre. A tu Bóg mówi, nie jest dobre, żeby mężczyzna był sam. To znaczy, że w istocie, w konstytucji człowieka jest wpisana wspólnota. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, skoro wszystko, co Bóg stworzy, było dobre. To znaczy, że to jest bardzo źle, że człowiek jest sam. Bardzo źle. I dalej jest napisane, że w takim razie człowiek potrzebuje pomocy. Jak należy rozumieć pomoc? Bo tak potocznie mi się wydaje, że wielu rozumie, no tak, że Pan Bóg stworzył mężczyznę i teraz ktoś by mu się przydał do pomocy, prawda? Przynieść kapcie, chipsy przynieść, włączyć telewizor, pilota podać, prawda? Bo zmęczony przyszedł po pracy i pomoc jest mu potrzebna, tak? Pozmywa za niego, zrobi. To jest bardzo potoczne rozumienie, bardzo fałszywe. Dlatego, że jest literalnym przeczytaniem tego, co tu jest napisane, to niestety nijak się ma do tego, co Bóg zamierzył. Co to znaczy? Człowiek potrzebuje pomocy. To znaczy, człowiek potrzebuje partnera. Człowiek potrzebuje partnera, który jest naprzeciwko niego. Który staje przed nim twarzą w twarz. Zdolny do dialogu z nim. Bo jak czytamy dalej, Bóg stwarza zwierzęta. I też są istotami żywymi. Ale a człowiek nie znalazł odpowiedniej pomocy, bo nie ma dialogu ze zwierzętami. To znaczy, znów, równość. Dać pomoc człowiekowi, to znaczy dać mu równorzędnego partnera, który będzie z nim dialogował. Znów równość. To samo, co w pierwszym opisie. I teraz, bo możemy powiedzieć, w pierwszym opisie było, że stworzył Bóg człowieka, kobietę i mężczyznę od razu, a tutaj najpierw stworzył niby mężczyznę, a kobietę potem. Tu nie chodzi o to, że Bóg teraz będzie stwarzał drugiego człowieka, o czym za chwilę powiem, lecz tutaj będzie jakby nowa definicja. Chodzi o ludzi, a nie o pojedynczego człowieka. I tutaj również, jak zauważymy, nie ma mowy o rozmnażaniu się, ani o takim błogosławieństwie właśnie płodności. Co oznacza słowo pomoc odpowiednia? Odpowiednia pomoc. Bo zwierzęta, jak słyszymy, mogą być pomocą dla człowieka, ale co znaczy pomoc odpowiednia? Co to znaczy ta odpowiedniość? I tutaj chodzi już bardzo konkretnie o małżeństwo, o którym nie jest wprost mówione, ale my możemy wysnuć takie wnioski. Pomoc odpowiednia to znaczy, że wspólnie idzie się przez życie. Że człowiek sam nie udźwignie obowiązków, jakie nakłada na niego życie, które wiążą się z powołaniem go przez Boga. Człowiek potrzebuje wspólnoty. Biorąc pod uwagę nasz temat, możemy powiedzieć, że człowiek nie udźwignie sam tego bycia na podobieństwo Boga, w tym dawaniu życia, przekazywaniu i troszczeniu się o życie. No i myślę, że też z naszego życia możemy zobaczyć, jeśli znamy ludzi, którzy samotnie wychowują dzieci, jedno tylko z małżonków wychowuje samotnie dzieci, to jest to trud, często podwójny trud. Że często wspólnie, razem trudno jest nieść to życie, które mamy, te wszystkie obowiązki związane z dziećmi, z pracą, z domem, a to dopiero, gdy człowiek zostaje sam. Pomoc odpowiednia to jest pomoc, gdzie ten ciężar rozkłada się jakby na dwa barki. Dobrze, idąc dalej, jak Bóg tutaj, w cudzysłowie, stwarza kobietę, czyli pomnaża rodzaj ludzki. I mamy dwa określenia. Sprowadza głęboki sen na Adama i zabiera mu jedno żebro. Dwie rzeczy, sen i żebro. Głęboki sen oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że człowiek w głębokim śnie jest niezdolny do działania. To znaczy, że człowiek, czyli ten mężczyzna, nie ma żadnego udziału w tym, że pojawiła się kobieta na świecie. Czyli innymi słowami powiedziane to samo, co w pierwszym opisie. Mężczyzna nie ma nic do powiedzenia przy stwarzaniu kobiety, bo jest w głębokim śnie. Druga rzecz, wyjęcie żebra. Żebro nie jest istotnym elementem człowieka. Nie jest istotnym elementem ciała człowieka. To znaczy, człowiekowi niczego nie ubywa w momencie, kiedy Pan Bóg stwarza kobietę. Krótko mówiąc, że stworzenie kobiety w tym drugim opisie dzieje się bez udziału mężczyzny i bez żadnej szkody dla niego. Czyli Adam nie jest stwórcą swojej żony. Adam nie jest stwórcą kobiety. Mamy znów równość. Mamy dokładnie to samo, co w pierwszym opisie, tylko powiedziane innymi słowami. Myślę, że bardziej takimi obrazowymi. Tam jest taki opis dosyć abstrakcyjny. Stworzył, wypowiedział słowo i już. Tutaj mamy Boga, który trudzi się i pracuje. Wyjmuje żebro, zsyła sen i tak dalej. Ale to jest dokładnie to samo. I potem, kiedy Bóg stworzył już kobietę, mężczyzna stwierdza odpowiedniość kobiety. Że ona jest oto teraz moją partnerką. Jest zdolna do dialogu ze mną. To jest moja odpowiednia pomoc. Te słowa, które tam wypowiada mężczyzna, są nieomalże, przynajmniej w języku hebrajskim tak brzmią, jak formuła prawna. Czyli pewien nieomalże konstytutywny zapis. Jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. Jest jego krewną, jest jego rodziną. Tu trzeba powiedzieć, co z tego wynika. Tu wynika z tego tak, że mężczyzna określa siebie, czym to kim jest, przez kobietę. Kiedy zauważa kobietę, on jest w stanie określić siebie, kim jest. I odwrotnie. Czyli, że gdyby był na świecie tylko jeden mężczyzna i nikt więcej, nie wiedziałby, kim jest. Bo nie ma odpowiedniości swojej. To znaczy, człowiek potrzebuje siebie określić w stosunku do czegoś, do kogoś. Tym, kimś jest kobieta dla mężczyzny. Dla kobiety jest mężczyzna. I druga rzecz, że mężczyzna jest mężczyzną wtedy, kiedy jest przy nim kobieta. I odwrotnie. Kobieta jest kobietą wtedy, kiedy jest przy niej mężczyzna. Czyli Adam nie mógł określić swojej tożsamości, nie mógł jej odnaleźć bez kobiety, dopóki jej nie zobaczył. To znaczy, tożsamość człowieka jest określona, gdy jest odpowiedność. Najpierw do Boga, a potem do drugiego człowieka. Można powiedzieć inaczej. Po co człowiekowi by był dar mowy, mówienia, jeśli by nie miał do kogo ust otworzyć? Człowiek potrzebuje odpowiedniości. Jest stworzeniem powołanym do dialogu, do komunikacji, a więc do jedności z drugim człowiekiem. I mamy werset, dlatego opuści mężczyzna matkę i ojca i połączy się ze swoją żoną. Tutaj mamy opisane takie silne przeżywanie więzi międzyludzkich. To jest małżeństwo, o którym tu nie ma wprost znów. Tu jest może trochę wtórnie rozumiane małżeństwo, ale to, co wspomniałem wcześniej, ten werset również mówi, nie wiem, kim jestem bez ciebie. Nie wiem, kim ja jestem bez tego drugiego. To znaczy, idąc dalej, kiedy się zamykam na drugiego człowieka, kiedy się zamykam na świat, to tak naprawdę ja nie wiem, kim jestem. Wręcz, można powiedzieć, ja przestaję istnieć. Istnieć nie, że znikam. Przestaję istnieć w moim najgłębszym takim znaczeniu. I myślę, że ma to kolosalne znaczenie dla wspólnoty łoża. Mężczyzna według tego tekstu przylega do swojej żony tak ściśle, że stają się jednym ciałem, czyli można powiedzieć tak, Bóg stwarza ich, mężczyznę, kobietę, przez rozdzielenie, wyjmuje żebro, rozdziela człowieka troszeczkę i za chwilę oni łączą się z powrotem, jako jedno ciało. I dalej ten tekst mówi, że jest to bardzo radykalne opuszczenie ojca i matki, bardzo radykalne opuszczenie. To nie oznacza, bo można powiedzieć, że dzisiaj się nie da opuścić ojca i matki, bo czasem trzeba z teściami mieszkać czy z rodzicami. Tak? Nie na tym poziomie to jest. Trzeba opuścić, to znaczy zerwać, no też nie więzy emocjonalne, no bo przecież kochamy swoich rodziców i teściów, ale zerwać, ja bym to nazwał taką pępowinę. To znaczy, że na przykład rodzice nie decydują o moim życiu małżeńskim. Myślę, że rozumiemy, o co tu mniej więcej chodzi. Możemy mieszkać pod jednym dachem, ale jesteśmy osobną rodziną i stanowimy sami o sobie. Jesteśmy autonomiczni. O to chodzi w tym totalnym opuszczeniu ojca i matki. To znaczy, że moja żona, mój mąż jest mi bliższy niż moja rodzina, niż to wtedy było mój klan. Jest ode mnie ważniejsza niż oni. I ostatnie zdanie, jakie tam mamy, które też jest ważne dla wspólnoty łoża, byli nadzy i się siebie nie wstydzili. To znaczy, można powiedzieć tak, pomiędzy nimi była taka harmonia doskonała i doskonale się rozumieli, był doskonały dialog pomiędzy nimi, ponieważ wstyd to jest coś takiego, że chcemy coś ukryć. Oni nie mieli przed sobą tajemnic, niczego przed sobą nie ukrywali. Chodzili w pełni otwartości zarówno przed Bogiem, którego się nie bali, jak i przed sobą nawzajem. To, myślę, wynika z tego ostatniego wersu. O tym też wspomnę dalej. I teraz z tych dwóch fragmentów, które wypowiedziałem, spróbujmy wyciągnąć jakieś wnioski takie bardzo ogólne, które mogą nam pomóc zrozumieć, zobaczyć zamysł Boży w stosunku do małżeństwa, względem małżeństwa, do każdego człowieka i szczególnie w interesującym nas temacie, czyli wspólnoty łoża. Czyli po pierwsze, Bóg jest dawcą życia i zaprasza człowieka do tegoż samego, czyli do przedłużania życia, do przedłużania jego stwórczego działania w świecie. I dzieje się to, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, we wspólnocie mężczyzny i kobiety, czyli w małżeństwie i tylko tam. Po drugie, człowiek cały, jako człowiek, jest osobą seksualną. Jesteśmy albo mężczyznami, albo kobietami. Nie ma innego rodzaju. Żyjemy jako mężczyźni lub kobiety. A więc posiadana przez nas seksualność, energia, która się też z tym wiąże, która również doprowadza do zbliżenia i włączenia się w ten Boży plan, angażuje całego człowieka. Seksualność to nie jest tylko to, co jest na zewnątrz. To nie jest tylko ciało. Seksualność angażuje całego człowieka. Cały człowiek w to wchodzi. Jako kobieta, jako mężczyzna. Co to oznacza? Bo to są bardzo, myślę, poważne skutki, które dzisiaj widzimy w świecie tak naprawdę, że nie da się oddzielić seksualności od psychiki, od emocjonalności i od duchowości. Nie da się po prostu tego zrobić. Czyli to, mówiąc innymi słowami też, dokładając, nie da się oddzielić seksualności od miłości. W miłości to wszystko się zawiera. Skutkiem tego, czy może bardziej dalszą konsekwencją jest to, że człowiek jest też powołany do czystości. Oczywiście, jak widzimy w tym tekście, przed grzechem pierworodnym ta czystość nie miała sensu. Ona była po prostu i nikt o niej nie mówił. Chodzili nadzy i się nie wstydzili. Byli doskonale otwarci, zharmonizowani z Bogiem i ze sobą nawzajem. O czystości mówimy po grzechu, kiedy zakłóciło się to, czy bardzo mocno popsuło. I można powiedzieć, że czystość, o tym Jan Paweł II pisze w adhortacji właśnie na temat małżeństwa Familiaris Consortio, że czystość stoi na straży godności człowieka, szczególnie kobiety w kontekście dzisiejszej kultury, dzisiejszego świata. Ponieważ akt seksualny, każdy akt seksualny, jako zaangażowanie, to co mówiłem, całego człowieka, ma wyrażać też godność człowieka. To znaczy, konsekwencje takie, że jeżeli ja nie mam zamiaru angażować się cały w akt seksualny, czyli mojej psychiki, mojej emocjonalności, mojego ducha, a to całkowite zaangażowanie na pewno nie występuje w akcie pozamałżeńskim, bo ja mówię, jestem z tobą tylko w tym momencie, ale później to ja wracam do swojego życia, ty wracaj do swojego, nie obchodzi mi, co się z tobą będzie działo potem, idąc skrajnie, prawda, nie biorę odpowiedzialności za to, co się stanie. Ja chcę żyć chwilą teraz, chcę zasmakować jakichś przyjemności, czyli nie angażuję się cały, bo nie biorę odpowiedzialności za tą drugą osobę i za jej życie, za to, co może się począć z tego aktu, na co powinniśmy być otwarci. Mamy kwestię antykoncepcji, że jest zamknięciem się, czyli znów zredukowaniem pewnym. Czyli jeżeli ja nie mam zamiaru angażować się cały w akt małżeński, we współżycie, nie chce wziąć odpowiedzialności, to Kościół mówi, taki akt jest niemoralny. Jest redukcją człowieka, a więc uwłaczające godności człowieka. To uwłacza moje godności. Jestem sprowadzony do mniej lub bardziej do przedmiotu. Ktoś chce wziąć mnie tylko kawałek, czyli tylko tą seksualność, tylko przyjemność, która się z tym wiąże i tak dalej. Myślę, że to są bardzo daleko idące skutki. Brak całkowitego zaangażowania, a my jesteśmy seksualni po prostu. Jesteśmy albo mężczyźni, albo kobiety. Mamy płciowość. Kolejna rzecz podsumowująca. Jeżeli przekazywanie życia, to co wspomniałem wyżej, upadabnia nas do Boga, który jest Trójcą, a więc komunią, to można powiedzieć, że każde zbliżenie, każdy akt seksualny jest także zjednoczeniem z Bogiem, a więc komunią z Nim i jest komunią międzyludzką, to jest jasne. Czyli zbliżenie w małżeństwie wypływa również z komunii z Bogiem. I tu możemy sobie przypomnieć choćby modlitwę Sary i Tobiasza, z Księgi Tobiasza, kiedy przed współżyciem, po zawarciu małżeństwa modlą się, aby to był akt czysty, aby rzeczywiście Bóg w tym też był. Zapraszają go do tego stwórczego aktu. Zbliżenie wypływa z komunii z Bogiem i do niej prowadzi też. I można powiedzieć, że Bóg przez to też doznaje uwielbienia, chwały, kiedy małżonkowie stają się podobni do Niego w przekazywaniu życia. Oczywiście przy założeniu tego, co wyżej powiedziałem, że angażują się cali, że to nie jest redukcja. Idąc dalej, ta komunia ma przemieniać i promieniować na całe ich życie, czyli ma stać się taką komunią w codzienności. Ludzie, którzy w akcie seksualnym szukają tylko spełnienia siebie i kiedy to nastąpi po akcie, bardzo często się rozchodzą, to co wspomniałem. Nie ma pomiędzy nimi komunii, nie ma jedności. Spotkali się dla, brzydko określając, dla pewnej czynności i potem się rozeszli. Tu nie ma komunii, tu nie ma jedności. Jak mówię, to dzisiaj widzimy, jak to jest. To dotyczy tych wszystkich aktów pozamałżeńskich, ale myślę nie tylko. Można żyć w małżeństwie i również rozejść się potem. Nie wprost rozejść, nie dosłownie rozejść, ale ludzie, którzy żyją pod jednym dachem, a jakby nie żyli razem, są sobie trochę obcy. Kolejna rzecz, myślę też ważna. Wspomniałem, że z tych tekstów wynika równość mężczyzny i kobiety w całym ich życiu. To jest zamysł Boży, ale możemy zapytać, jak on się realizuje dzisiaj. Możemy sobie przypomnieć, że po grzechu pierworodnym słowa, jakie Bóg wypowiada do kobiety, mówi, że będziesz w bólu rodziła, spadają tam różne takie obciążenia na kobietę, będziesz wzdychała do swojego męża, a on będzie panował nad tobą. Można powiedzieć, po grzechu zaczyna się to, co nie było zamyślane przez Pana Boga, że jeden człowiek zaczyna panować nad drugim. I Bóg to sam stwierdza. Mężczyzna będzie panował nad tobą. Nie jest to przykazanie. To jest pewna konsekwencja grzechu pierworodnego, można tak to powiedzieć. Ale teraz możemy zapytać, co oznacza ta równość dla nas dzisiaj, kiedy żyjemy po grzechu. I tej równości ewidentnie nie ma, nie widzimy jej w naszym życiu. Możemy zapytać też, czy Jezus przychodząc na świat uczynił nagle równość? Czy wypowiedział takie słowa, które by tą równość przywracały? Wydaje mi się, że tak, ale nie wprost. Tą nierówność, która jest, Jezus radykalnie przemienił. W jaki sposób? W liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersecie 21 i następnym, mamy takie słowa, że mąż i żona mają być sobie wzajemnie poddani. A więc jedno poddane drugiemu i nawzajem. A za chwilę potem mówi, że mąż jest głową żony. Czyli, że mąż mimo wszystko panuje, jest wyżej, jest głową. Ma panować i ma miłować swoją żonę. Ale jak? I Paweł mówi, tak jak Chrystus umiłował Kościół. A jak Chrystus umiłował Kościół? Tak umiłował Kościół, że oddał za niego swoje życie. Oddał życie za wszystkich ludzi. Święty Paweł stąd wnioskuje, że mąż ma tak panować nad żoną, że jest gotowy oddać za nią życie. Tak ma miłować żonę, czyli ma tak być jej głową, że ma aż oddać za nią życie. Myślę, że to są bardzo mocne słowa, bardzo ważne i bardzo piękne dla kobiet powinny być. Uważam, nobilitujące wręcz. Mój mąż ma tak mnie kochać, że jest gotów za mnie umrzeć. Myślę, moje osobiste zdanie jest takie, że to jest na dzisiaj, w naszej sytuacji po grzechu, zamysł Boga względem małżeństwa, względem rodziny, na teraz. Kolejna rzecz, sfera seksualna w człowieku jest bardzo delikatna i bardzo wrażliwa i bardzo wiele rzeczy przez nią wychodzi. Bardzo wiele nieuporządkowania ujawnia się właśnie poprzez sferę seksualną. I to, co wspomniałem, w raju, chociaż byli nadi, nie wstydzili się, nie bali się siebie, nie mieli zahamowań, nie musieli się kryć. To jest jakby cel. My dzisiaj widzimy, że bardzo wielu ludzi wpada w skrajności. To jest cel, pewna droga, środek. My wpadamy w pewne skrajności, z jednej strony pewną beztroskę, która w takiej bardzo najgorszej wersji wulgarnej jest po prostu wyuzdaniem, zupełnie nieliczeniem się z tą sferą. Z drugiej strony jest całkowita blokada. I trzeba powiedzieć, że zranienia w tej sferze, które niewątpliwie są w nas i które często gdzieś ciągną się od dzieciństwa, no skutkują potem w życiu takim dorosłym, dojrzałym, różnymi też barierami w małżeństwie. Często jest to jakby pewna niemożność życia czy w czystości. Często kończy się to, i mówię też o pewnych skrajnych sytuacjach, kończy się to wręcz agresją seksualną, na przykład prostytucja, czy tym podobne rzeczy, albo autoagresją. Autoagresją skierowaną na siebie, agresja skierowana na siebie. Zamknięcie się tak naprawdę na dialog. To, o czym mówiłem. Sfera seksualna jest otwarta na dialog. Człowiek może się zamknąć i skupić się na sobie samym tylko. I trzeba powiedzieć na koniec, że Słowo Boże mówi nam, Bóg nam mówi, że człowiek naprawdę potrzebuje wrócić do tej pierwotnej komunii z Nim, z Bogiem i ze sobą samym, z drugim człowiekiem, do tego dialogu. I że Bóg tak naprawdę jest w stanie uporządkować w nas tę sferę, sferę seksualną. I można powiedzieć, że przez modlitwę też to się odbywa. Przez modlitwę możemy uporządkować nasze życie. Bóg jakby chce przez modlitwę wejść w nasze życie. Bóg, który dał nam to życie, który nas stworzył. Bóg, który zaprasza nas do współpracy w przekazywaniu życia, który nas tego nauczył. On chce, abyśmy to czynili w sposób jak najbardziej godny człowieka, więc jak najbardziej godny Boga też. Dlatego myślę, że jest bardzo duża łaska Boża też i zachęta z Jego strony, aby prosić o to, aby wszystko, co w nas jakoś czujemy, nie jest uporządkowane w tej sferze, aby On to uporządkował jako coś bardzo istotnego w nas. Potrzebne jest zaufanie Jemu w tym, że On chce to zrobić i może to zrobić. Ale także myślę, że potrzebny jest nasz wysiłek, nasze działanie tutaj, nasza współpraca z Bogiem odnośnie tego Jego zamysłu i realizowania Go w codzienności. Nie tylko przez modlitwę osobistą, czy nawet wspólnotową, ale ja myślę, że to jest kwestia całego dialogu z mężem, z żoną, komunikacji, coraz większego otwierania się i podejmowania tego wysiłku, żeby porozmawiać, szczególnie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, kiedy w czymś się nie zgadzamy i mamy prawo się nie zgadzać. Przez otwarcie się także na tą sferę seksualną, często przekraczanie pewnych barier, które mogą w nas być. Nasze życie, taki obraz mi przyszedł, kiedy o tym myślałem, że nasze życie, a szczególnie ta sfera seksualna w nas, jest często jak taka rwąca rzeka. Taki rwący strumień, który gdzieś w nas jest, który wymaga uregulowania. Ponieważ bez tego może się to rozlać po całym naszym życiu i zatopić wszystko, co będzie wokoło. Rzeka naszego życia, szczególnie tej sfery, potrzebuje też pewnego uregulowania. Bo wtedy ona rzeczywiście daje życie. Nie szkodzi, przynosi życie. Niech te słowa, te dwa fragmenty, które możemy jeszcze potem wykorzystać we własnej refleksji, w domu, czy na kręgach, niech to będzie takim wstępem do naszego rozważania i przyglądania się właśnie wspólnocie łoża w waszych małżeństwach, jak to wygląda. Przede wszystkim myślę od takiej strony pozytywnej, zobaczenia rzeczywiście, jaki jest Boży zamysł względem tego. Ale później też tego, co potrzebujemy jeszcze zrobić, w jaki sposób potrzebujemy zaufać Panu Bogu, aby On rzeczywiście uzdrowił to i abyśmy mogli pełnią życia żyć. Pełnią tego życia, które On nam dał, do którego nas powołał.